całym kraju już ponad 30-krotnie wzrosła w tym roku liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu do kilku ostatnich lat. Co może być przyczyną takiego nawrotu tzw. żółtaczki pokarmowej, jak jej zapobiegać i jak ją leczyć, o tym mówić będziemy podczas tej audycji Szlachetne Zdrowie. A gościem programu jest profesor Tadeusz Łapiński z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W kilku województwach w kraju już od marca obserwuje się znaczące zwiększenie zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Czy w województwie podlaskim także mamy takie znaczące zwiększenie tego stanu zachorowań na WZW typu A?
Tak. Proszę państwa, w ubiegłym roku, w poprzednich latach wirusowe zapalenie wątroby typu A występowało sporadycznie. W ciągu roku mieliśmy pojedynczych pacjentów, którzy byli hospitalizowani w klinice. W tym roku właściwie cały czas mamy jednego, dwóch pacjentów, którzy są hospitalizowani z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu A. Także co mniej więcej 2-3 tygodnie trafia do nas nowy pacjent i tego nowego pacjenta musimy położyć do szpitala, musimy go leczyć z powodu tej choroby.
Jeżeli przyjrzymy się statystykom na przykład z województwa śląskiego, tam są te liczby dużo większe. Największe są w Mazowieckim, w samej Warszawie ponad 500 przypadków zachorowań. Nawet w tamtych rejonach mówi się o stanie epidemiologicznym.
Jeśli chodzi o taki stan, to trudno w taki sposób do tego podchodzić, bo jeśli weźmiemy całkowitą liczbę zachorowań w Polsce, ta liczba jest około 2000. Mhm. W związku z tym możemy się zastanowić, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jeśli weźmiemy pod uwagę przeszłość i pojedyncze przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w kraju w poprzednich latach, a w tym roku 2000, to jest bardzo dużo. I z jednej strony na pewno na to trzeba zwrócić uwagę, pochylić się nad tym, zastanowić się, dlaczego tak się dzieje i jakie są przyczyny tego. Z drugiej jednak strony 2000 zachorowań to nie jest jeszcze taki stan, gdzie musielibyśmy zastanawiać się nad kwestią i nad problemem epidemii tego wirusowego zapalenia wątroby. Na pewno wzmożona częstość zachorowań i na pewno należy na to zwrócić uwagę, ale nie traktować tego jako epidemii, ze względu na to, że to jest rzeczywiście liczba zwiększona, ale nie jest jeszcze aż tak bardzo duża. Jeśli weźmiemy pod uwagę inne choroby, takie jak na przykład grypa, zachorowanie na grypę wielu osób, liczonych w dziesiątkach tysięcy osób, to tutaj możemy mówić już o pewnych epidemiach, o takim stanie epidemiologicznym, który rzeczywiście należy ogłosić. Natomiast w sytuacji 2000, około 2000 czy ponad 2000 zachorowań, to nie jest jeszcze jakaś taka straszna epidemia.
Samo ogłoszenie stanu epidemii to jest w gestii Ministerstwa Zdrowia z tego, co...
To znaczy samo ogłoszenie epidemii jest uzależnione, ogłasza epidemię, tak naprawdę epidemię, stan epidemiologiczny może być ogłoszony w danym województwie, nie musi być na terenie całego kraju. Może to ogłosić wojewoda. Oczywiście wojewoda to robi na wniosek Państwowego Inspektora Sanitarnego, który rzeczywiście ma największą wiedzę, ile jest zachorowań na daną chorobę na danym terenie. Na dzień dzisiejszy tych zachorowań w województwie białostockim, jak również w tych podlaskim, jak również w tych województwach, gdzie najczęściej występuje zakażenie wirusem A wirusowego zapalenia wątroby, a więc w niektórych województwach śląskich, w okolicach Łodzi, Warszawy, Mazowieckim, tam jest na pewno więcej niż w Białymstoku, ale nadal nie są to jakieś strasznie, strasznie duże liczby i trudno tutaj mówić o tym, żeby ogłaszać epidemię z powodu tej choroby.
Ale trochę czytając, przygotowując się do tego właśnie programu, widziałem już tam problem ze szczepionkami. Na przykład na Śląsku jadą ludzie po te szczepionki do Czech, bo w Polsce trudno się zaopatrzyć, pomijając, że są drogie.
Tak, oczywiście, dlatego że to jest natura ludzka. Jeżeli coś się dzieje i ludzie o tym są informowani, a są informowani, że rzeczywiście coraz więcej z przypadków zachorowań, starają się zabezpieczyć przed tą chorobą. Zabezpieczeniem najlepszym jest aktywne zabezpieczenie w postaci przyjęcia szczepionki, która jest praktycznie stuprocentowo skuteczna i chroni przed zachorowaniem na tą chorobę. A w związku z tym te osoby, które mają taką wiedzę, starają się się kupić te szczepionki. I jak wiadomo, żadna apteka, żadne hurtownie zazwyczaj nie są tak doskonale przygotowane na sprzedaż większej liczby niż w poprzednich latach danego preparatu, w tym momencie tejże szczepionki.
No, nikt nie trzyma 30-krotnie więcej szczepionek,
tak,
bo
dokładnie.
On się spodziewa, że będzie nagle taka...
Oczywiście, nikt się tego nie spodziewa i mało tego. Każda szczepionka ma swój okres, kiedy może być zastosowana, jak długo może być przechowywana. I zazwyczaj nie jesteśmy od razu przygotowani na pewne takie, a nie inne posunięcie, tak żeby od razu zabezpieczyć wszystkich. Tym bardziej, że rezerwy szczepionek, które zawsze są, zawsze istnieją i które mogą być włączone w momencie, kiedy zostanie ogłoszony na przykład stan epidemii, one byłyby na pewno do dyspozycji, wydane by zostały do aptek dla ludzi, ale w tym momencie, kiedy by rzeczywiście była ogłoszona epidemia.
Do szczepionek jeszcze wrócimy w tym programie, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że to nie tylko w Polsce jest zwiększone zachorowanie na właśnie wirusowe zapalenie wątroby typu A. Mówi się, że w Europie także jest więcej.
Tak, w Europie jest też więcej zachorowań, ale Polska w tym momencie chyba przoduje w tych zachorowaniach ze względu na to, że jeden z najnowszych danych, bo z września tego roku ECDC, czyli tej Europejskiej Agencji, która zajmuje się kontrolą nad chorobami zakaźnymi, mówią, że właściwie liczba przypadków w Polsce w tymże miesiącu, do tego miesiąca, w roku 2017 wynosiła 1426 przypadków, a w całej Europie 1368, oprócz Polski. A w związku z tym
mamy
najwięcej niż wszystkie inne kraje europejskie razem wzięte. A w związku z tym na pewno i w innych krajach jest to większa liczba zachorowań w krajach europejskich, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ta choroba w przeszłości występowała rzadko i sporadyczne były to zakażenia, a w tym roku ich jest więcej wszędzie, ale Polska jest na pewno tym takim centrum, gdzie w chwili obecnej chyba najwięcej mamy tych zakażeń.
Za chwileczkę będziemy się zastanawiali, dlaczego właśnie w Polsce tak się zaczęło dziać. Dziś gościem programu jest profesor Tadeusz Łapiński z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a rozmawiamy o wirusowym zapaleniu wątroby typu A, które nagle, nie wiadomo dlaczego, wróciło i się w dość dużej liczbie pojawiło także w województwie podlaskim. Wirusowe zapalenie wątroby typu A od 2011 roku w Podlaskiem albo się zdarzało, albo w ogóle nie było takich przypadków, ale były to rzeczywiście na przestrzeni tych kilku lat pojedyncze dosłownie przypadki. W kraju rocznie dotykało kilkanaście do kilkudziesięciu osób. Do 15 października tego roku w podlaskim sanepidzie odnotowano już 27 przypadków WZW typu A, a w całej Polsce już pewnie jest około 2000. Do 15 było 1670 bodajże, jakaś taka liczba. Co mogło być przyczyną takiego wzrostu zachorowań na tę chorobę, panie profesorze?
Trudno jednoznacznie powiedzieć. Wirusowe zapalenie wątroby typu A przenosi się drogą pokarmową. W przeszłości często mówiliśmy, że to jest choroba brudnych rąk. Czy to jest rzeczywiście choroba brudnych rąk? Nie można aż tak definiować tej jednostki chorobowej, bo sam pamiętam pewne takie sytuacje, kiedy mieliśmy wzmożoną częstość zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w odległej przeszłości związaną z tym, że wirus był przenoszony z wodą studzienną. W związku z tym to nie nasze brudne ręce, tylko zakażenie tejże wody powodowało to, że częstsze występowały zakażenia. Jaka jest teraz przyczyna przeniesienia tego wirusa, bo wirus, tak jak mówię, nie przenosi się przez bezpośrednią styczność osoby chorej z osobą zdrową, a przenosi się na drodze pokarmowej, czyli zakażonego pokarmu, produktu jakiegoś spożywczego. Nie potrafię jednoznacznie powiedzieć.
Czy są jakieś takie, chociaż niektóre może sugestie, spostrzeżenia, które mogą wskazywać źródło?
I jednoznacznie trudno powiedzieć. Może odpowiem jeszcze, dodam do tego, że mamy zdecydowanie najwięcej zakażeń wśród osób młodych. To są osoby w wieku zazwyczaj w granicach do 30 kilku lat. Takie osoby do nas zgłaszają się, takie są hospitalizowane, takie jest w całej Polsce. Rzadko kiedy są to osoby starsze. A więc ja spojrzałbym na to w ten sposób, że wśród tych osób bym szukał pewnych jakichś takich spraw związanych z ich przyzwyczajeniem, jakimiś zwyczajami pokarmowymi, gdzie one spożywają to jedzenie, jakie jedzenie spożywają. No a tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że to są osoby, które często gdzieś tam bywają w różnych fast foodach, nie fast foodach, mają najprzeróżniejsze kontakty. No co jest zastanawiające, to to, że są pewne grupy społeczne, wśród których obserwujemy częstsze zakażenia. Z takich grup społecznych, no niestety, mamy dość dużo zakażeń w grupach homoseksualistów. I to jest dla nas takie trochę ciekawe spostrzeżenie, ponieważ rzeczywiście nie jest to tylko tu, u nas, podlaskim zauważalna sprawa, ale takie same są dane z województwa mazowieckiego, takie same są dane ze Śląska i z Łodzi. Ale dokładnie nie potrafię określić. Tym się zajmuje sanepid. To sanepid przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, jaka mogła być przyczyna. Tu chciałbym zauważyć jeszcze jedną istotną kwestię. Proszę Państwa, to nie jest tak, że dzisiaj mamy kontakt z tym pokarmem, który jest zakażony wirusem, a jutro mamy proces chorobowy. Aby doszło do tego procesu chorobowego, po spożyciu takiego wirusa, który znajduje się w pokarmie, musi zaistnieć tak zwany okres inkubacji wirusa. Okres inkubacji wirusa w przypadku zakażeń wirusem A to jest 15 do 50 dni. A w związku z tym to ten okres u pacjenta, który zgłasza się do nas, musimy prześledzić i on jest bardzo trudny do zdefiniowania, co mogło być przyczyną, gdzie nastąpiło to zakażenie.
No tam mogło być dużo tych przyczyn, a przynajmniej sytuacji, w których
zawsze
ta przyczyna mogła się znaleźć. Bo do tej pory, jeśli chodzi o właśnie występowanie HAV, no to mamy według opracowań naukowych, które tutaj sięgałem, to 10% u dzieci i 70-80% u dorosłych. Tak było. A teraz to, co pan mówi, to się przesunęło diametralnie w ten przedział, który w ogóle nie jest wymieniany właśnie w tej publikacji. No to coś jest dziwnego, no zjawisko jakieś musiało nastąpić.
Na pewno pewne zjawisko nastąpiło, aczkolwiek też chcę powiedzieć, że słowo dorosły to popularnie mówi się ktoś, kto zakończył 18 rok, rozpoczął już po 18 roku życia to swoje tak zwane dorosłe życie. Z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie jednoznacznie, że osoba w 45 roku życia, według danych statystycznych, oczywiście to są też dane troszeczkę z przeszłości, ale to jest osoba, która w 70% ma przeciwciała przeciw wirusowi A, a więc jest to osoba, która przebyła wirusowe zapalenie wątroby typu A. Tu chcę jednoznacznie powiedzieć, że ostra postać wirusowego zapalenia wątroby typu A nie musi być taka zupełnie jawna, kliniczna. Może to być zachorowanie z tak zwaną postacią subkliniczną lub prawie że bezobjawową, a więc bywa czasami tak, że w ciągu jednego dnia wystąpi ból brzucha, jakieś osłabienie, które następnego dnia już mija. My o tym zupełnie zapominamy i okazuje się, że to był właśnie ten okres, kiedy przebyliśmy wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Takich to najlepszy zakażeń, przypadek chyba,
tak,
jeśli
tak,
można powiedzieć.
Tak, oczywiście, że tak, ale takich osób mamy wśród dorosłych dużo i osoby w wieku, tak jak mówię, 45 roku życia, to są osoby, które w większości już przebyły to wirusowe zapalenie wątroby typu A. Stąd też mówiąc o osobach dorosłych, no rzeczywiście możemy o tym mówić, ale w kontekście raczej tych osób w granicach 30 roku życia, między 20, 30, może troszeczkę później do 40 roku życia. Natomiast biorąc jeszcze pod uwagę szerzenie się tej choroby, a więc wiemy, że to jest choroba, która szerzy się drogą pokarmową. Kiedyś tak było, ale i dzisiaj często tak jest, że wśród młodzieży najczęściej się szerzy, bo ci młodzi ludzie często ze sobą przebywają, są w różnych akademikach, bursach studenckich, jakichś innych. Tam odżywiają się wspólnie, tam uczestniczą w różnych wspólnych imprezach, takich, które często są związane ze spożywaniem jakichś takich rzeczy, przez które może ten wirus się szerzyć i być przekazywany.
To za chwileczkę spróbujemy bardziej dokładnie zdefiniować, na czym polega właśnie ta choroba WZW typu A. Częściowo pan profesor już dzisiaj powiedział o tym, że styl życia, wspólne odżywianie się, różnego rodzaju kontakty mogą sprzyjać temu, żeby się mogło rozwijać właśnie wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli to pokarmowe nazwijmy, jest jeszcze wirusowe zapalenie typu E również podobną drogą. Czy możemy jakoś szczególnie opisać, bo z reguły zawsze mówiliśmy, pamiętam nawet w naszym programie o B, C, no HIV mówiliśmy, ale A to była taka już przebrzmiała melodia, tu się okazuje, że warto o tym troszkę więcej powiedzieć. Na czym ono polega?
No warto na pewno mówić o wirusowym zapaleniu wątroby typu A, bo tak jak to widzimy w tym roku, rzeczywiście jest wzrost zachorowań. Wirusowe zapalenie wątroby typu A przenosi się drogą pokarmową. A w związku z tym bardzo istotna jest kwestia higieny osobistej i ważne jest to, żebyśmy rzeczywiście dbali o to, żeby wszystkiego dotykać czystymi rękoma, żeby do wszystkiego podejść na zasadzie takiej, że ta higiena jest rzeczywiście rzeczą bardzo ważną. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że to jedzenie też ma być w odpowiedni sposób przygotowywane i ma być czystym jedzeniem, bo to jest rzeczywiście ta droga, którą przenosi się ten wirus. To jest jeden z warunków, jeżeli utrzymamy ten warunek naszego stylu życia, to z całą pewnością nie zachorujemy tylko na wirusowe zapalenie wątroby typu A, ale również nie zachorujemy na inne choroby przenoszone drogą pokarmową. To jest pierwsza zasada. No natomiast bardzo istotna jest kwestia ta, o której niejednokrotnie się mówi, która czasami istnieje i dużo o tym się dzisiaj mówi, kwestia również naszej aktywnej odporności. A więc mówiąc o tej aktywnej odporności, chcę powiedzieć o szczepieniach przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, bo to ta droga jest najlepsza i najskuteczniejsza.
Ale czy jeszcze są jakieś predyspozycje, które ewentualnie mogą? Na przykład ktoś się odchudza.
Myślę, że nie, że to są kwestie jakichś zwyczajowych używania jakichś pokarmów, jakichś spotkań, jakichś tego typu sytuacji, ale nie możemy mówić, że jakieś odchudzanie, że jakieś inne sytuacje, które czynimy w jakikolwiek sposób sprzyjają zakażeniom wirusem A, wirusowego zapalenia wątroby. To tak jakbyśmy chcieli z drugiej strony powiedzieć, że jeśli ktoś jest aktywny fizycznie, biega, jeździ rowerem, pływa, jest mniej narażony na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Nie jest mniej narażony, jest tak samo narażony na zakażenie tym wirusem. No oczywiście jego ustrój jest silniejszy, w związku z tym być może silniej, łatwiej zwalczy to zakażenie. Niemniej jednak też jest narażony na to zakażenie. To zakażenie jest. Dawka odpowiednia wirusa jest w pokarmie i jeśli ktoś przyjmie tą dawkę wirusa, po prostu ulegnie zakażeniu i będzie miał tą chorobę.
Czy jest jakoś opisane, jaka to dawka jest? Czy
nie, nie ma tego opisanego, tym bardziej, że to jest na pewno bardziej indywidualnie traktowane, bo u jednego wystarczy dawka mniejsza, u drugiego większa, ale to nie jest uzależnione od jego predyspozycji jakichś genetycznych. Jest to po prostu całościowo od jego całego organizmu, od tego w jakim stanie jest. Na pewno ułatwieniem takiego zakażenia jest nasz stan zmniejszonej troszkę, rzekłbym, odporności. W tym sensie mówię o zmniejszonej odporności, że to jest tak jak teraz okres jesienny, gdzie jesteśmy narażeni, podatni na różnego typu zachorowania wirusowe, głównie górnych dróg oddechowych, przeziębienia. Na pewno wtedy trudniej nam wyjść z tego przeziębienia i jeśli dodatkowo tutaj trafimy na takiego wirusa, który ma wywołać jeszcze inną chorobę, to łatwiej temu drugiemu wirusowi działać. Z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że nawet ta doskonała odporność wcale nie gwarantuje zachorowania na chorobę, a niejednokrotnie bywa właśnie tak, że te osoby, które... Tak, ale niejednokrotnie bywa tak, że te osoby, które mają wspaniałą odporność immunologiczną, właśnie dlatego, że mają tą wspaniałą odporność immunologiczną, bardzo ciężko mogą przechodzić zakażenie. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że nasz organizm broni się przed tą cząsteczką tego wirusa i to jest troszeczkę podobnie tak jak z gorączką, że jeśli mamy zachorowanie na jakąś infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, mamy gorączkę. Ta gorączka to jest efekt naszej obrony przed tym wirusem. I w tym momencie niejednokrotnie też tak bywa z wirusami, które wywołują, ogólnie mówię o wszystkich wirusach wywołujących wirusowe zapalenia wątroby, że ta doskonała nasza odporność i ten wirus, który trafia na doskonałą odporność, może niestety spowodować bardzo gwałtowną reakcję organizmu i ciężki przebieg choroby.
A jeżeli nie mamy tej odporności, to jak wtedy organizm reaguje?
Jest też zakażony, ale niejednokrotnie nie odpowiada na to zakażenie ostrą chorobą, a często rozwija się tu przewlekła choroba. Ale chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że jeśli mówimy o wirusowym zapaleniu wątroby typu A, jest to jedno z nielicznych wirusowych zapaleń wątroby, w przebiegu którego nie rozwija się przewlekły stan zapalny. Jest to choroba, która wirus, który wywołuje tylko ostre wirusowe zapalenie wątroby, a nie przewlekły stan.
I za chwileczkę przyjrzymy się, jak on przebiega, jak się go leczy i co potem uzyskujemy po tym leczeniu. Gościem programu jest dzisiaj profesor Tadeusz Łapiński z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy o wirusowym zapaleniu wątroby typu A potocznie. Niektórzy nazywają to żółtaczką pokarmową, chociaż ta żółtaczka to jest efekt tego, co się dzieje w organizmie, bo wcześniej jest właśnie to wirusowe zapalenie i daje czasem, ale nie zawsze, zarzucenie z tego, co przynajmniej przeczytałem. A pan profesor teraz może by nam powiedział, co się dzieje w nas, kiedy jeszcze nie wiemy o tym, że ten wirus jest, łatwo go też nie jesteśmy w stanie zlokalizować, bo nie wiemy, ale on już działa. Jak to przebiega? Jaki jest mechanizm?
Wirus dostaje się do przewodu pokarmowego poprzez ze spożytym pokarmem, dostaje się do naszego żołądka, do jelit, stamtąd przenika do wątroby, bo to jest miejsce docelowe, gdzie ten wirus bytuje i gdzie się namnaża. Wirus się namnaża, z tej wątroby wychodzi, część tego wirusa możemy znaleźć gdzieś tam w krwi, część jest wydalana z powrotem do przewodu pokarmowego i to jest pewien taki okres takiego jak gdyby zacisza, okres inkubacji, kiedy wirus się namnaża, kiedy wirus już zaczyna nam powoli uszkadzać tą wątrobę, ale my jeszcze nic nie wiemy o procesie chorobowym, że jesteśmy chorzy, że zostaliśmy zainfekowani tymże wirusem. Taki okres może trwać różnie długo, od 15 do 50 dni, każdego jest to indywidualna sytuacja i w tym okresie nie mamy żadnych objawów chorobowych. To jest dosyć istotne, bo w tym okresie my możemy wirusa znaleźć w kale, ale nie badamy tego wirusa w kale ze względu na to, że każdy się dobrze czuje w tym czasie, nie zgłasza się do lekarza, nie prosi nas o jakąś poradę i w związku z tym my nie czynimy żadnych procesów diagnostycznych u osoby zdrowej. Ona się zazwyczaj do nas nie zgłasza. Później dopiero, proszę Państwa, zazwyczaj po tym okresie inkubacji rozpoczyna się tak zwany zespół objawów prodromalnych. Te zespoły objawów prodromalnych to też nie są objawy, które jednoznacznie są związane z chorobą wątroby, a nie wiemy do końca dlaczego, ale to jest zespół objawów, które my ogólnie określamy jako objawy rzekomo gościcowe, rzekomo grypowe, rzekomo alergiczne. Są to objawy, które utrzymują się zazwyczaj w granicach 1 do 2 tygodni i które niejednokrotnie zamazują nam obraz tej choroby, bo w tym okresie, jeśli pacjent zgłasza się do lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny ocenia takiego pacjenta i mówi, proszę pana, ma pan grypę. Popularnie mówi grypę, a to chodzi zazwyczaj o jakieś takie przeziębienie. Daje mu niejednokrotnie leki z tego powodu. Leki, które czasami mogą uszkadzać dodatkowo wątrobę i przyspieszać, skracać jak gdyby proces tych pierwotnych objawów prodromalnych, a zarazem przyspieszać wystąpienie typowych objawów związanych z uszkodzeniem wątroby. Dopiero w późniejszym okresie około tydzień, 2 tygodnie po objawach prodromalnych zaczyna się typowy zespół związany z uszkodzeniem wątroby, a więc występują takie objawy jak utrata apetytu, często występujące uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej i chciałem podkreślić dyskomfortu, bo niejednokrotnie ktoś mówi o tym, że kogoś boli wątroba. Wątroba nie boli, wątroba nie ma receptorów bólowych, ale wątroba w tym czasie się powiększa, powiększając się uciska w obrębie, uciska na różne inne narządy i powoduje to, że czujemy się niedobrze, że to jest nam przeszkadzające, tak jakbyśmy mieli tak w pełni przejedzeni, mieli wzdęcie, mieli jakieś inne kłopoty. W każdym razie na pewno czujemy się źle, czujemy się osłabieni. W tym samym czasie pierwszym takim objawem, który często jest postrzegany przez pacjentów, to jest oddawanie moczu, który jest zabarwiony, mocno zabarwiony na mocny, ciemny kolor żółty. To jest między innymi coś, co rozpoczyna się o czym mówimy, dalej żółtaczka. Żółtaczka, proszę Państwa, jest objawem. Częste wypowiadanie, że żółtaczka pokarmowa jest troszkę błędem. Oczywiście jest to dopuszczalne, popularnie gdzieś tam mówimy żółtaczka pokarmowa, ale my, medycy, staramy się unikać takich określeń, bo żółtaczka jako choroba nie istnieje. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że istnieje choroba, która się nazywa temperatura. Nie ma takiej choroby i tutaj też staramy się to zdefiniować jako wirusowe zapalenie wątroby. W tym też czasie niejednokrotnie nawet nie my, tylko rodzina nam zwraca uwagę na to, że słuchaj, coś się z tobą dzieje, bo twoje oczy zrobiły się zażółcone, bo później dopiero skóra ulega zażółceniu, a w pierwszej kolejności białkówki ulegają zażółceniu i niejednokrotnie my sami nie spostrzegamy tego, a ktoś nam najczęściej z rodziny lub ktoś inny bliski mówi nam, słuchaj, coś się z tobą nie tak dzieje, bo twoje oczy są zażółcone. I rzeczywiście najczęściej to po tej dopiero informacji zgłaszamy się do lekarza.
I który to już jest tydzień?
No, trudno to jednoznacznie powiedzieć,
ale, na pewno drugi,
ale
trzeci,
jest to
czwarty.
Choroby, tak, choroby. Tu już mamy pełen obraz choroby i z tymi objawami zgłaszamy się do lekarza. No i dalej jest tryb postępowania typowy, w sensie jeżeli zgłosimy się do lekarza rodzinnego, on nas kieruje do lekarzy chorób zakaźnych, do naszej kliniki, bądź też ktoś sam może zgłosić się z takimi objawami do kliniki. Zaczynamy proces diagnostyczny.
No i ten proces diagnostyczny to jest dość krótkie badanie, tu jak rozmawialiśmy.
To jest bardzo szybkie badanie, bo praktycznie rzecz biorąc już w izbie przyjęć wykonujemy badania, które nam z jednej strony mówią, czy istnieje coś, co się nazywa miąższowym uszkodzeniem wątroby. To bardzo ważne badanie, bo sam objaw żółtaczka nie musi występować z powodu uszkodzenia wątroby, a na przykład z powodu zablokowania dróg żółciowych, bo ktoś ma kamicę pęcherzyka żółciowego. A w związku z tym staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to tak zwane miąższowe uszkodzenie wątroby i jeśli tak, to w warunkach polskich najbardziej prawdopodobne jest to związane, jest ono związane z uszkodzeniem wirusami. A więc robimy badania wirusologiczne, a konkretnie już serologiczne w kierunku wirusów, które są bardzo krótkie w przeciągu godziny, no może troszeczkę dłuższego czasem okresu i jesteśmy w stanie jednoznacznie wypowiedzieć się, czy jest to wirusowe zapalenie wątroby, czy też nie, a jeżeli jest, to jakie.
A potem już jest leczenie, leczenie objawowe, tak?
A później leczenie. No w tym momencie staramy się namówić pacjentów do położenia do szpitala. To dosyć ważna sprawa, o której mówię, ponieważ w momencie, kiedy ja ileś tam lat temu zaczynałem pracę, wirusowe zapalenia wątroby były objęte jako choroby, gdzie objęte obowiązkiem hospitalizacji i leczenia. Później obowiązek hospitalizacji zdjęto, pozostał obowiązek leczenia, a dzisiaj już nie ma nawet obowiązku leczenia. My jednak wiemy, że wirusowe zapalenia wątroby niejednokrotnie mogą przebiegać bardzo poważnie. To są choroby, które stanowią czasami zagrożenie życia i namawiamy takich chorych do pozostania w szpitalu celem prowadzenia dalszego leczenia tych pacjentów.
Pobyt w szpitalu na jaki okres?
Bardzo różnie to wygląda, bo jeżeli mamy pacjenta, u którego stwierdzimy ostre wirusowe zapalenie wątroby, a stan jego szybko ulega poprawie, staramy się jak najszybciej puścić tego pacjenta do domu. On często wychodzi do domu jeszcze z procesem chorobowym, ale już w okresie zdrowienia i czasami pobyt jego w domu, szybsze wypisanie, to jest szybszy okres powrotu do zdrowia, aniżeli pobyt w szpitalu. Ale zazwyczaj dzisiaj okres pobytu w szpitalu mieści się w granicach średnio około 2 tygodni.
A jak on jest bezpieczny lub niebezpieczny dla otoczenia?
No, on nie jest bezpieczny dla otoczenia, on nie jest niebezpieczny, on krzywdy otoczeniu nie zrobi.
No tak, ale natomiast wirus, sam, który w nim tam jest, natomiast, bo jeszcze jest.
Tak, oczywiście, no więc sam natomiast może być jeszcze w okresie około 2 tygodni. To trudno nawet jednoznacznie ocenić, od kiedy te 2 tygodnie leczyć. Jest osobą, która może zakażać inne osoby, natomiast pamiętajmy cały czas o tej jednej sprawie. On nie zakaża dlatego, że my się z nim skontaktujemy.
Tylko, że wzięliśmy coś od niego.
Tak, tylko jeśli mamy z nim kontakt, jeśli razem wspólnie siedzimy, witamy się go, warto na pewno później umyć ręce, po prostu zachować te podstawowe zasady higieny.
Czyli taki dystans, żeby do przewodu pokarmowego nie dostały się
jego wydzieliny, wydaliny i jego materiał tak zwany biologiczny, my to tak określamy.
Czy po takim leczeniu nabieramy odporności? Tak, na pewno.
Nabieramy trwałej odporności. Przebycie wirusowego zapełnia wątroby typu A, daje nam gwarancję, że już więcej nigdy na tą chorobę nie zachorujemy.
Na A. Tak. Bo jeszcze na każde inne możemy zachorować.
Wirusów hepatonutropowych jest dużo. Mm-hmm. Najpopularniejszych jest 5 od A do D, E, do E, przepraszam, ale każdy z nich jest innym wirusem. I w związku z tym, jeśli my przebyliśmy dzisiaj wirusowe zapalenie wątroby typu A, jesteśmy na to zakażenie odporni, na inne nie.
Może być tak, że nie wiemy, że przebyliśmy lub nie przebyliśmy, to podejrzewam, że bardzo łatwo jest sprawdzić, czy mamy, czy nie mamy przeciwciała.
Tak, można to sprawdzić.
Można się upewnić, czy warto się jakoś zabezpieczyć. I o tym powiemy za chwilę. Już kilkukrotnie w tym programie mówiliśmy, że skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed wirusowym zapaleniem wątroby typu A, jak i z pozostałych niektórych, jest zaszczepienie się, bo nie na wszystkie, jak się okazuje, ale kto przede wszystkim powinien zaszczepić się przeciwko HAV?
No, w dalszym ciągu jeszcze dzisiaj jest na szczęście taka sytuacja, że zalecamy to przede wszystkim tym osobom, które wyjeżdżają do tych rejonów, gdzie wirusowe zapalenie wątroby typu A występuje częściej niż dzisiaj u nas, a w związku z tym są to kraje strefy subtropikalnej i tropikalnej i tutaj zalecamy takie szczepienia. No na dzień dzisiejszy jednak, biorąc pod uwagę to zagrożenie, które występuje, to mówimy, że warto, aby również inne osoby się zaszczepiły. To są osoby, które chorują na jakieś choroby przewlekłe, to są małe dzieci, to są różne inne osoby, które muszą przyjmować jakieś leki, które wywołują tak zwaną supresję immunologiczną.
Obniżenie odporności.
No i oczywiście z całą pewnością powinniśmy tutaj mówić o tych pracownikach, którzy mają duży kontakt z innymi grupami ludności, a więc ja mam tu na myśli nauczycieli, mam na myśli lekarzy, różnych urzędników, którzy codziennie mają kontakt z na przykład pan jakiś pracujący w urzędzie, gdzie przelicza pieniądze, gdzie ma kontakt z milionami ludzi, którzy codziennie mu się przed tym okienkiem przewijają.
Jeśli chodzi o szczepionkę, to ta szczepionka może być skojarzona, czyli nie tylko przeciwko A, ale także przeciwko którym jeszcze?
Ja nie wiem jak ten rok, ale w przeszłości mieliśmy tak zwane żółte tygodnie. Jak mieliśmy te żółte tygodnie, bardzo namawialiśmy, ja i dzisiaj namawiam, do tego, aby jednoczasowo szczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B. Jest to jedna skojarzona szczepionka, którą można jednoczasowo podawać u pacjentów i być odpornym na te dwie tak zwane żółtaczki, czyli te wirusowe zapalenia wątroby. Muszę powiedzieć, że to dzisiaj bardzo chętnie wykonuje się jednoczasowe szczepienie przeciwko różnym czynnikom patologicznym wywołującym procesy chorobowe. Dzisiaj zawsze jesteśmy w stanie to wykonać, jeśli pacjent ma taką wolę i taką chęć. Niestety szczepienia te są płatne. W związku z tym tutaj musi być inicjatywa ze strony pacjenta. Jeśli pacjent przychodzi do lekarza i mówi, że chce się zaszczepić, myślę, że ten lekarz na pewno mu albo sam wykona to szczepienie, albo wskaże mu miejsce, gdzie takie szczepienie może być wykonane. U nas w klinice takie szczepienia są też wykonywane, także zapraszamy.
Niestety szkoda, że są to szczepienia uzupełniające, czyli odpłatne. Koszt tego to mniej więcej ile?
Niestety są to drogie szczepienia. Ze względu na to, że nie wiemy dlaczego, ale w dalszym ciągu na całym świecie szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A jest kosztowna, jest droga. Niezależnie jaki jest producent, koszt tej szczepionki jest ponad 200 zł jednej, a skuteczne są przynajmniej dwie szczepionki podane w terminie dzisiejszym, traktowanym jako tak zwany termin zero. I drugi termin to jest 6 miesięcy po tym pierwszym szczepieniu. I jeszcze lepiej, jeżeli później jest uzupełniające trzecie szczepienie, no ale przynajmniej te dwie są ważne.
No wypada tylko życzyć sobie, żeby w końcu jednak i ta szczepionka stała się obowiązkowa, nie mielibyśmy problemu. Przypomnę tylko, że w 2016 roku w województwie podlaskim zaszczepiło się 553 osoby. To jest 0,05% całej populacji. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Tadeusz Łapiński z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję Państwu bardzo i życzę zdrowia.
Dziękujemy. Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. A jeśli ktoś ma jakieś sugestie co do tematów, to bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.